Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacyn, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Mój dzisiejszy gość jest posiadaczem Oscara, ale także jedynego na świecie instrumentu o wdzięcznej nazwie niewkacz, który sam zaprojektował. Kiedy projektował swoją przyszłość, to widział się w roli dyplomaty, chociaż mama to raczej widziała go jako skrzypka lub śpiewaka. Został kompozytorem i emigrantem. Do Gdyni przyjechał, żeby o tej swojej emigracji muzycznie opowiedzieć. Muzycznie zrobi to jutro, a osobiście już teraz. Jan Apekacz-Marek, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Witam słuchaczy Trójmiasta.
Pan od dawna w Gdyni?
Już prawie tydzień, bo nie mogłem się doczekać. Bardzo lubię to miejsce i całe Trójmiasto. I chciałbym się dostroić do miasta i poddychać czystym powietrzem.
A emigrę pan już dostroił?
Dostroimy. Codziennie są próby, one trwają wiele godzin i dopieszczamy. Szczegół jest krytyczny zawsze przy wykonaniu. Nawet najwspanialsza kompozycja nie jest wiele warta, jeśli źle się ją wykona. I rolą kompozytora jest współpracować z dyrygentem, z wykonawcami, żeby to wykonanie było możliwie doskonałe.
A pan jest trudny w obyciu?
Wręcz przeciwnie.
A to pan tak twierdzi.
Ja tak twierdzę. Trzeba mieć jakąś opinię o sobie, prawda? Więc ja uważam, że jestem bardzo łatwy i życzliwy ludziom. Mm-hmm.
I dyrygentom, i orkiestrze?
A, to już w ogóle. Ich trud jest taki jakby nigdy nieopłacony. No, tak bym powiedział. W związku z tym ja zawsze czuję się ich dłużnikiem na koniec.
A jaka jest ta pana emigra? Ona jest bardziej osobista, czy historyczna?
Musiała być osobista, Iwan, bo jak się pisze o emigracji, mówię o emigracji, przez piszę rozumiem muzykę, to gdyby muzyka chciała być historyczna i opisywać encyklopedycznie różne fazy, różne postacie emigracji, różne konteksty, różne miejsca, to by się pogubiła, wydaje mi się. Stworzyłoby się takie dzieło, które nawet nie wiem, jakby je nazwać. Natomiast jeżeli ja zamknąłem oczy na chwilę i włączyłem ten rodzaj retransmisji, tak mogę powiedzieć, moich własnych emocji, to jest to ciekawe. To wtedy też odkrywamy nowe rzeczy, oceniamy pewne fakty z perspektywy. U mnie to już 27 lat, jak wyjechałem do Ameryki. I z tej perspektywy oceniamy rzeczy inaczej. I dzięki temu zamówieniu, dzięki Muzeum Emigracji w Gdyni mogłem się nad sobą poważnie zastanowić.
No to jak pan zamknął te oczy, to co pan zobaczył?
No to były fazy, wie pan, takich tego oglądania. Jest taka refleksja, że emigracja była dla mnie bardzo szczęśliwa, ale też zapłaciłem potężną cenę. I że każdy emigrant o tym wie. My, emigranci, rozumiemy się bez słowa. Nigdy nie ma samych zysków albo samych strat. I w moim przypadku największym negatywem są utracone przyjaźnie w Polsce, w Europie.
Na własne życzenie trochę.
To nie było życzenie, wie pan, to było bardziej natura rzeczy, ponieważ w tym czasie, kiedy ja wyjeżdżałem, w 89, nie było tych łatwych, szybkich sposobów komunikowania jeszcze. Nie bawiliśmy się internetem, Facebookiem. Rozmowy telefoniczne jeszcze nie były takie jak dziś, łatwe i proste, że i nic nie kosztowały. W związku z tym emigracja była taką rzeczywiście faktycznym oddzieleniem się od kraju, z którego wyjechałem.
Ja do 89 jeszcze chętnie wrócę, żeby pana popytać o tamten rok, o tamten przełom w pana życiu, ale jeszcze się przy emigrze, przy tej symfonii bez końca, która ma, zdaje się, jakiś koniec przecież i ma bardzo dużo perkusji w sobie. Mm-hmm. A to dlaczego?
No to jest nowum. Miałem takie olśnienie w Los Angeles, dokładnie w Santa Monica. Jest taka promenada, gdzie muzycy grają. Zawsze to jest długa promenada, rodzaj ulicy zamkniętej dla ruchu i tam co ileś metrów jakiś muzyk gra, usiłując zarobić parę groszy, prawda, w tym trudnym świecie. I ja nagle zobaczyłem coś, czego już nie widziałem, że z głośników, bo oni mają głośniki zawsze, z których gra podkład i solista gra na tle tego podkładu. Zawsze solistą jest albo skrzypek, albo ktoś śpiewa, gra na saksofonie. Natomiast tu siedział perkusista. Z głośników płynęła bogata muzyka, taka instrumentowana bogato i orkiestra i wszystko było, tylko nie było bębnów, a bębny był z przodu. I miałem to rozśnienie, że już wtedy pracowałem nad tym igrą i że ja potrzebuję, ale nie jednej perkusji, tylko potrzebuję takiej wystawionej do przodu całej baterii, czyli będzie 10 perkusistów. o takim rockowym charakterze, powiedziałbym. I gdzieś w takim najpierw moim przeczuciu, a potem już w refleksji, widziałem, że te perkusje będą takim dramatycznym kontrapunktem dla muzyki orkiestrowej. Będą też takim brutalną pobudką, jeżeli szuka się prostych takich reminiscencji, co tam w głowie emigranta się działo, to taka brutalne przypomnienie o rzeczywistości, o jej chropowatej naturze było potrzebne. I ta perkusja jest takim bum, 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 takim uważaj chłopie, bo świat nie jest zaczarowany, nie bądź marzycielem, tylko po prostu bierz się do roboty. A oprócz tego, żeby nie było tak prosto, zobaczyłem tych 10 perkusistów jako koła wielkiej lokomotywy, którą jedziemy gdzieś tam w świat, albo jako tłoki wielkiego silnika transatlantyku gdzieś pod podkładem.
Który odpływał z okolic Muzeum Emigracji.
Tak, w Gdyni. To mnie najbardziej poruszyło, jak przyjechałem do muzeum po raz pierwszy, zaprowadzono mnie właśnie na nadbrzeże i tu obok przez ścianę miejsce, gdzie stał Batory i Piłsudski. Także to była złota era statków tych dalekomorskich. Może szkoda, że ona się skończyła, bo taka podróż, która trwała 2 tygodnie, czy mniej więcej, ona dawała szansę zastanowienia się nad sobą też i też budowała jakieś tam więzi między tymi, którzy jechali. Nie trzeba było odpowiadać w ciągu 3 sekund na SMS-a i tym podobne. Presje były wtedy nieznane. Mm-hmm.
A czy w tej Symfonii Bez Końca jest coś z orkiestry 8 dnia?
No, duch mój gdzieś tam się musi unosić, bo Orkiestra 8 dnia była zespołem, który założyłem z Grzegorzem Banaszakiem, moim przyjacielem, wtedy studentem prawa, razem ze mną. I
pan też student prawa.
Tak. I pracowaliśmy razem 12 lat.
I Amerykę razem odkryliśmy.
Tak, pojechaliśmy do Ameryki w 1982 roku i to była przygoda nieprawdopodobna, bo to było prawdziwe zderzenie. To wtedy jeszcze nie była emigracja, ale to był półroczny pobyt, czyli potężny pobyt. Wróciliśmy bardzo doświadczeni i tacy, no można powiedzieć, bardzo zahartowani tą Ameryką, bo to jest, wtedy zwłaszcza między Polską tą, która głęboko w komunie jeszcze była, a dzisiejszą to istniała przepaść i taka Ameryka była takim obozem treningowym nieprawdopodobnie mocnym.
Ale jednocześnie chyba na tyle wciągającym, że jak pan wracał w 1989, to miał pan takie poczucie, że ta Ameryka czeka na pana, bo wtedy witała pana rzeczywiście dobrze. Tak,
to było moje złudzenie, że ja zawsze mam ten optymizm i mi się wydawało, że ona na mnie czeka, ale ona mnie nie czekała.
A Ameryka w ogóle czeka?
Nie, ona właśnie nie czeka. Znaczy ona czeka, ale bardzo przemyślny sposób. Kiedy ja po pierwszych prawie 5 latach, tak gdzieś w 94 miałem już dosyć, bo te początki były bardzo trudne, i chciałem się spakować i wyjechać, a wtedy Ameryka powiedziała, o nie, nie, ja czekałam, tylko nie dawałam tego po sobie poznać.
To coś ci dam teraz.
I dała mi jeden film, drugi, trzeci. Zaczęła się ta prawdziwa przygoda i dała mi tyle, że no, nie sposób było wyjechać, bo nikt nie miał więcej dodania wtedy.
To zatrzymajmy się w tej przygodzie. To jest Gdynia Główna Osobista. Za chwilę wrócimy do 89, do życia emigranta, który skomponował Emigrę dla Gdyni.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni Głównej Osobistej dzisiaj Jan A.P. Kaczmarek, kompozytor, który przyjechał do Gdyni, żeby opowiedzieć muzycznie o swojej emigracji, a teraz opowiada osobiście. Przy 89 roku chciałem, żebyśmy się zatrzymali, bo tak myślę o tej pana decyzji wtedy, o wyjeździe z Polski do Ameryki i nie mogę zrozumieć. 89 rok... Polska, która nagle się zmienia. I pan, który zamienia tę Polskę na Amerykę.
Mm-hmm. Wie pan, mnie też fascynowało to pytanie. Jak to się stało, że ja w okresie, który był chyba takim spektakularnie ciekawym, rewolucyjnym okresem, wyjeżdżam z kraju, gdzie to się dzieje. Myślę, że w tym była ręka opatrzności, wie pan, bo to był tak intensywny czas, że ja mogłem przestać być kompozytorem. Mówiąc krótko, było tyle fascynujących rzeczy, które działy się wszędzie, ale nie w muzyce. I nie w filmie, i nawet nie w teatrze, bo one się działy na ulicy, one się działy w...
No, mógł pan politykiem zostać.
Takie nieszczęście mogło mi się przydarzyć.
A może szczęście dla Polski, wie pan.
I myślę, że los chciał mnie bezpiecznie wyekspediować tam, gdzie w dalszym ciągu wszystko działało po staremu i mogłem być kompozytorem i przejść też taką szkołę charakteru trochę, bo jak to już mówiłem wcześniej, że Ameryka nie jest, nie zna litości dla tych, co próbują się z nią pojedynkować i daje im taką lekcję życia, którą się pamięta.
No dobrze, to pan tak metaforycznie trochę odpowiedział na to pytanie, mówiąc o losie i opatrzności, ale no, jakieś takie dylematy bardzo konkretne musiał pan mieć wtedy. Ja wiem, że w tym 89 pan wyjeżdżał do Ameryki, przecież chyba nie zakładając, że pan tam zostanie na tych lat kilkadziesiąt. Ale raptem na miesiąc chyba miał pan tam jechać.
Tak, no ja, tak. To pan wreszcie odpowiedział na pytanie, bo ja dostałem stypendium rządu amerykańskiego i miałem po prostu pojechać i taka studyjna wizyta to była, czyli miałem poznać ludzi, których chciałem poznać, gdzieś tam w ramach osobistego rozwoju i mojej kariery. Amerykanie udostępnili mi
tak. Która to była część tego roku?
No to był, ja wyjechałem w maju, czyli...
Zaraz przed wyborami.
Tuż przed okrągłym stołem. Tak, okrągły stół był w czerwcu, prawda?
Więc... Nie, okrągły stół to jest kwiecień, wybory czerwcowe 89 roku.
Okrągły stół się zaczął w czerwcu, ale czyli właśnie w tym okresie, kiedy rzeczy się decydowały.
To jest naprawdę wyjeżdża pan bardzo
tak,
ciekawy
moment. Ja wyjechałem na stypendium, czyli no to był niewinny wyjazd. Ja myślałem, że ja wracam za godzinę. A tam na miejscu rzeczy się potoczyły i okazało się, że połknąłem ten haczyk i że Ameryka jest taka właśnie, jak mówiliśmy, troszkę
narkotyczna,
podstępna, także zrobiła zasadzkę na mnie i koniec. Już tam zostałem.
No i pan wie, że w tej Polsce wybory, za chwilę ten mur berliński, który pada, a pan co?
Ja daleko, no ale wie pan, przyklejony nosem do szyby, tylko to była szyba telewizora, oglądałem to wszystko, co się dzieje i nie mogę uwierzyć, zwłaszcza w mur berliński, bo to, że w Polsce my przewracamy system, to się mieściło w głowie, bo już mieliśmy historię.
Zaczątek
mieliśmy. Tak, Solidarności, to wszystko i tam wszystko było już gotowe. Ja już wyjeżdżałem z kraju, który się sypał w tym sensie tego starego systemu. Natomiast mur berliński to był już mega globalne zmiany i wiedziałem, że to musi się dziać w porozumieniu między mocarstwami, czyli Stanami i Związkiem Radzieckim, że tam to się nie dzieje tak samo przypadkiem i tylko skutkiem lokalnych napięć. Że jest zielone światło, że to jest gdzieś uzgodnione, że to się gdzieś tam zmieni w sposób niewyobrażalny. Także to mnie inspirowało bardzo nieprawdopodobnie. Z drugiej strony ta rzeczywistość już na miejscu amerykańska była też bardzo inspirująca. Przede wszystkim była brutalna i była też taka, trzeba było walczyć o przetrwanie, a to zawsze jest taki bodziec, którego trudno ignorować.
A rodzina miała dylemat, bo jak mówię o panu emigrancie, no to jednak mam przed sobą Jana Pekaczmarka, więc pytam o jego emigrację, ale to była przecież wasza wspólna emigracja.
No, rodzina gdzieś tam zaufała, że to jest dobra decyzja i dzielnie ze mną przechodziła przez te trudy. A potem przez radość jakby tego drugiego etapu.
No właśnie, bo na tę radość to trochę trzeba było poczekać.
No jasne, to dosyć długo. No 5 lat na pewno na taką satysfakcję, że to wszystko działa. Natomiast Oskar został po 15 latach, czyli to jest kawałek życia.
A kiedy miał pan pierwszy moment, kiedy myślał pan, trzeba uciekać?
Skąd, z Polski?
Nie, z Ameryki.
A, z Ameryki. Wie pan, w 94, kiedy te projekty, które robiłem bardzo dużo, ale małych teatrów, małych teatralnych sztuk. I to było fajne takie, bo...
No okej, był pan po 2 ważnych teatralnych, muzycznych nagrodach.
To prawda. I to trochę mnie też osłabiło, pan, bo kiedy dostałem nagrodę w Nowym Jorku za najlepszą muzykę teatralną, w roku 91, to myślałem, że już naprawdę stoję na szczycie świata. No bo Nowy Jork jest światową stolicą teatru i dostać nagrodę za najlepszą muzykę. Dlatego pracowałem z byłą żoną Filipa Glassa, gdzie on komponował wszystkie wcześniejsze muzyki, która była jednym z takich najwspanialszych reżyserów amerykańskich, bo robiła taki teatr, jak my Polacy kochamy, czyli bogaty, z wizją, ze scenografią, z czegoś, czego nie ma w Ameryce. Ludzie nie wiedzą, że amerykański teatr jest bardzo ubogi w sensie formy. On jest bogaty w treść.
Aktora i słowo.
Tak, dokładnie. I to jest teatr. A tam było wszystko. I czułem się jak w domu. I ten sukces okazał się sukcesem nie na tym terytorium, ponieważ teatr amerykański nie korzysta z takiej imperialnej pozycji jak Polski, bo teatr polski ma no uwagę, o jakiej może marzyć.
No niech pan porozmawia z ludźmi teatru, oni powiedzą zupełnie co innego.
To jest moja wobec nich taka umiarkowana krytyka, że oni nie wiedzą, co mają trochę, bo...
Nie każdy był w Ameryce.
No właśnie, ja zalecam taką terapię co najmniej dwuletnią.
Amerykańską.
Tak, żeby tam troszkę spróbować, zobaczyć, jak to wygląda i potem wrócić, docenić, co tutaj mamy. W tej zwłaszcza kulturze wysokiej, niekomercyjnej, że wsparcie środków publicznych jest nieporównywalne.
Czyli ten 91, drugi, pan dostaje nagrody. Wydaje się panu, że to jest
tak.
To. Mm-hmm. Ta karta kredytowa to jest zadłużona na
tak,
ile
to znana
już?
Znana historia.
Tak,
w tam,
tak. No, ale
zadłużyłem się na absolutnie sposób taki maksymalny.
No tak, ale to też trochę dlatego, że pan poczuł w tej Ameryce, że jak pan tym ludziom, których pan w Ameryce spotyka, pokaże, że pan klepie biedę, to pan spadnie na poziom tej biedy.
Tak,
że
tak,
trochę
tak.
Trzeba poudawać.
Trochę tak? Trzeba. Ale też wie pan, bardziej niż to ważne było, że ja znałem siebie. Wiedziałem, że jak na przykład zostanę taksówkarzem, czy zrobię to, co jest opiewane w legendach, na przykład Philip Glass był taksówkarzem.
Jak to dobrze teraz brzmi w biografii.
Dokładnie,
prawda?
Ale to były inne czasy. Po pierwsze, on był w Nowym Jorku, a nie w Los Angeles. Po drugie, zmieniły się czasy. Zatem ja znałem swoje słabości. Wiedziałem, że jak ja się rozproszę i przestanę komponować, zacznę walczyć o byt w takich zawodach, gdzie się zarabia podstawowe pieniądze, ale nie ma...
To się pan temu odda, po prostu.
Nie, właśnie to oddaję, to mnie zabije po prostu.
Jako artystę.
Tak, bo nie będę miał energii. Jak wrócę wieczorem po wszystkim, to nie będę w stanie niczego napisać. I w tym, jak mówię, to są inne czasy. I ja też byłem emigrantem. Philip Glass był Amerykaninem, miał swoje przyjacielskie kontakty, miał swój świat, z którym zawsze miał kontakt. A ja przyjechałem z Księżyca i musiałem zbudować to wszystko. I to wszystko wymagało skupienia, koncentracji, takiego wysiłku jak sportowiec na olimpiady. No i cud, że mi się udało, ale to się udało w dużym sensie dlatego, że byłem skupiony i bardzo zdeterminowany.
A był taki moment, kiedy już pan poczuł, że pan właśnie nie musi gonić za tym, że to już jest panu dane? Czy w ogóle jest taki moment w Ameryce, że okej, teraz to ja poczekam?
To zależy od apetytu, jaki się ma na życie. I myślę, że taki moment był. I taki moment, gdzie czułem, że moja pozycja na świecie jest na tyle duża, że mogę na przykład komfortowo być profesorem różnych uczelni europejskich i mówić o filmie i o cudzie przemiany wody w wino za pomocą muzyki.
Kuszące.
Tak, bardzo, ale nie ma w tym tego dramatu możliwości upadku, prawda? Bo jak się pracuje nad projektem, nad filmem, to zawsze jest ta szansa katastrofy.
Czyli pan jest marzyciel i ryzykant.
Tak, niestety jestem ryzykantem i co jest, wydaje mi się, konieczne, ale też dla bliskich moich zawsze źródłem frustracji, bo ile razy można ryzykować?
I upadać razem z nim.
Dokładnie. No, na pocieszenie powiem panu, że są gorsze rodzaje ryzyka, na przykład ci, co wspinają się w Himalajach.
No tak, to prawda. No i tutaj gdzieś na horyzoncie czeka na przykład Oscar.
Tak, on czeka sobie, tak. I Oscar jest abstrakcją. Znaczy, jak ja patrzę na to z perspektywy tych już 12 prawie lat, za 3 dni będą, to jest bardzo trudne. Tego nie można wymyślić, tego nie można przechytrzyć, zaplanować. To się po prostu wydarza. Jeżeli rozmawiam z młodymi kompozytorami, czy kimkolwiek, kogo interesuje Oscar, to mówię im jedno, to co wszyscy wiedzą, doświadczenie, że trzeba po prostu pracować z pełną pasją i robić rzeczy. I ta nagroda, jeśli ma przyjść, to przyjdzie. Natomiast nie można się niepotrzebnie tym stresować czy kłopotać, bo wtedy spłaszcza nam się głowa i zaczynamy robić rzeczy pod nagrody, a one nie przychodzą mimo wszystko.
No ale takie wkurzenie w panu było jeszcze zanim przyszedł Oscar, a była już muzyka do Całkowitego Zaćmienia, że to już się wtedy należało panu. Coś,
nie
wiem, chociaż, tak?
Czasami słyszę głosy kompozytorów, którzy mówią, że nie mogą zrozumieć, że nie dostali. Pamiętam Michael Nyman, kiedy nie dostał nominacji za piano, czyli to był fortepian po polsku, tak? Przez lata mówił o tym, że go nie nominowano. Innych kolegów też. Ja zrozumiałem, na czym to polega i że nie wolno Tak myślę, że ja mogłem być 5 razy nominowany, prawda? I już na pewno byłem z takiej wielkiej nadziei, mogłem być przy Muzyce do Niewiernej, którą gdzieś tam celebrowano jako jedną z najlepszych w roku, a mimo wszystko to się nie wydarzyło. Więc trzeba mieć sobie tę tak zwaną mądrą skromność, że te rzeczy, jak się na nie za bardzo czeka, to one tak naprawdę są destrukcją ducha, bo z reguły jesteśmy niedoceniani z własnego punktu widzenia, a życie tak właśnie biegnie, że czasami daje nam nagrodę, a z reguły nie.
A za muzykę do Jasnej czy Bladej Krwi to się panu należała nagroda?
No na pewno, za brawurę, prawda? Brawurę, odwagę tej decyzji, powiedzieliśmy, ale to było odważne, bo po pierwsze to
było... To był horror.
Tak, to był horror. Bo
ja... To był pierwszy pana film w Ameryce.
Tak, dokładnie, a ja nie widziałem dotąd horroru. Pamiętajmy, że w Polsce komunistycznej myśmy sprowadzali tak zwane najlepsze filmy. Była, jak się nazywało to, była taka impreza, gdzie pokazywano konfrontację właśnie. 10 najlepszych filmów, czy 20. I jak ja zobaczyłem ten horror, to...
To horror się zaczął.
Nie, to mnie tak był wpuszczony do ogrodu zoologicznego, gdzie są zwierzęta, które nigdy nie widziałem. Byłem w jakimś tam sensie zafascynowany tym, co tam się działo. Więc napisałem to w afekcie. Oczywiście film był bardzo słaby, więc do niczego nie prowadzi. Zły film, to odkryłem. Też fajna lekcja, że słaby film nie zmienia niczego. To znaczy po prostu jest stratą czasu. Mhm. I to jest ważna wiadomość. Że trzeba starannie wybierać, jeśli nas na to stać, ale to też jest...
No wtedy nie było pana stać.
Nie było mnie na to stać właśnie i trzeba być tutaj szczerym.
No tak, ale dzięki tej muzyce było pana stać potem na to, żeby tam trochę pożyć.
Dokładnie. I to jest ta tajemnica,
w tym sensie
że przetrwałem w dużej mierze dlatego, że miałem ten zastrzyk i potem przyszedł następny zastrzyk i potem...
O, blada krew.
Tak, blada krew. I potem jak się mówi, jak jest taka... płynie do żyły prosto substancja, kroplówkę, a potem parę zastrzyków, w końcu potężna kroplówka i ruszyło. Tak, jakoś poszło.
To jest Gdynia Główna Osobista z Janem Mapę Kaczmarkiem. Wrócimy za chwilę do Gdyni oczywiście wrócimy, ale także do Konina. Mhm. Może być?
A pewnie.
Konin, no to super. Do usłyszenia.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista dzisiaj z widokiem na morze, na które to morze zapatrzony kompozytor Jan A.P. Kaczmarek. Dużo ma pan tych imion, panie Janie.
No tak jakoś wypadło, ale to myślę, że każdy Polak prawie, dużo, wielu
mam
z
jedno,
nas.
Mam jedno, więc no jak się dopytam.
No to można to nadrobić w każdej chwili. Wydaje mi się, że one są dostępne. Ja, dano mi 2 najpierw, potem było bierzmowanie, dostałem 3, prawda?
No i tak wszystkie...
I tak mało, bo Hiszpanii potrafią mieć 15.
Obiecałem państwu wizytę w Koninie, no bo tam wszystko się zaczęło. Tam się zaczął ten wspomniany Jan A.P. Kaczmarek. Jaki był pana dom?
No taki skromny, ale ciekawy, bo...
A to dom, mieszkanie?
Dom. Mhm. Przy głównej ulicy, co jest ważne, ponieważ przechodziły wszystkie pogrzeby przed moim domem.
I orkiestry?
Tak, no to cokolwiek. Ci, co byli pochowani z orkiestrą Dentą, no to szli z orkiestrą. Ci, co bez, że zawsze był śpiew. I Dobry Jerzy, Anna Szpanie był utworem, który bardzo szybko poznałem. I gdzieś tam to ma znaczenie dla psychiki kompozytora, jak ma regularnie pogrzeb, który przechodził mu przed oknem. A ja lubiłem patrzeć na ten tłum, który powoli idzie i twarze. I to były duże pogrzeby, bo to był taki czas, gdzie ludzie tłumnie przychodzili. Było ciekawe. I moja mama była marzycielką, i ponieważ dziadek był skrzypkiem i miał wiele zawodów, ale między innymi był skrzypkiem, prowadził orkiestrę Dentą.
No grywał do niemych filmów także.
Też. I w kościele na chórze, kiedy trzeba było Ave Maria. Po prostu był takim kapelmistrzem Konina, obsługiwał wszystkie możliwe okazje w dowolnym jakby kierunku. Poważnie, wesoło. I była zabawa karnawałowa, więc to było, że jego zespół grał na tych najlepszych zabawach, prawda? Także to od skrajnej rozrywki aż po powagę i wzruszenie.
Taki DJ Kazimierz.
Dokładnie, to były inne czasy. W mojej miejscowości on przyjechał z Łodzi jako młody chłopak. Tam nauczył się tego wszystkiego i potem w tym Koninie szalał.
Pan mówi tego wszystkiego, bo on rzeczywiście miał chyba dosyć dużo talentów.
Bardzo. No on był tak. Był fryzjerem, miał zakłady fryzjerskie. 2, zdaje się. Był felczerem, czyli produkował maści na przykład. Wymyślił maść na egzemy. Miał wielki sukces wtedy. Ja myślę, że gdybyśmy nie zgubili tej receptury, to byłbym teraz naprawdę multimilionerem. Wydaje mi się, że ta maść by tutaj była na każdej półce w Gdyni. Oprócz tego pamiętam takie maszyny do masażu, tam światła takie niebieskawe migotały, one były szklane, on te masaże robił. Felczer to było coś w rodzaju lekarza, tylko o stopień niżej i on wykonywał szereg tych czynności. No i zajmował się tą muzyką, czyli to prawie dziś nie do pogodzenia. To był ciekawy, wesoły bardzo człowiek. Mm-hmm.
A to nieme kino to jeszcze pan jakoś pamięta?
Nie, no czy... bo już było z dźwiękiem. On, mm-hmm. on między, przed wojną to mm-hmm. robił. A już po wojnie, no to wiadomo.
A ten dziadek był dla pana ważny?
Tak, był ważny, bo on mnie, dzięki niemu miałem fortepian. Nie pianino, ale fortepian. To była rzadkość w małym mieście mieć fortepian o nazwie Woroniecki. Bardzo rzadka marka polska, która, jak ustaliłem, robiono w Przemyślu te fortepiany. I to wszystko budowało atmosferę. Ta matka, która chciała, żebym był Caruso albo Kiepurą.
No marzycielka. No, choć księgowa.
Tak, księgowa, no ale tym bardziej, bo
no tak.
to siła tego marzenia jest większa, jeżeli jesteście daleko od tego, o czym się marzy.
Teraz pan się zachwyca tym fortepianem, ale przecież lekcje gry to tak chyba niespecjalnie pan dobrze wspominał.
To była moja słabość, bo te nauczycielki były typowe, solidne w większości. Wtedy panowała duża dyscyplina i polegało to na tym, że no usłyszałem wiele nieprzyjemnych rzeczy, kiedy przychodziłem nieprzygotowany na lekcje.
A przychodziłem?
No oczywiście, no bo gdzieś tam miałem rodzaj ADHD, wydaje mi się, nadmiar zainteresowań i na początku szło mi idealnie, pierwszy rok, drugi, kiedy to było bardzo proste. Natomiast czym dalej, kiedy ten repertuar się komplikował, no to trzeba było ćwiczyć.
Pamiętam, a skrzypce kiedy weszły?
Nigdy właśnie, no to znaczy one miały...
Czy one tak... do łóżka podobno weszły, bo pan tak, sypiał ze skrzypcami?
Raz chciałem się z nimi przespać.
Aha, i wystarczyło.
Tak, bo dostałem te skrzypce, byłem bardzo od razu zakochany w nich, włożyłem je pod kołdrę, czy pierzyny wtedy się były w użyciu. I zapomniałem i skoczyłem. I chłop po skrzypcach. Więc na szczęście był fortepian w domu, także udało się.
A pan jest bardzo wykształconym kompozytorem?
Bardzo, nie, można powiedzieć, że w minimalnym stopniu. Znaczy, 8 lat nauki na fortepianie i potem...
I to takiej niechętnej w pewnym momencie.
Niechętnej. Mhm. I powiem panu, że, bo pytają mnie czasami, jak do tego doszło. Każda droga jest dobra, jeśli kończy się happy endem. Ja myślę, że ja nie miałem szans przejść przez regularne szkolnictwo muzyczne, akademickie nawet i wyjść z tego w jakimś przyzwoitym stanie. Ja musiałem być trochę buntownikiem i robić to na własnych zasadach, gwałcąc pewne reguły i szukając własnej drogi. Potem studiując już prywatnie, douczając się. Ameryka jest świetna. Tam człowiek się uczy w mgnieniu oka. Dostaję film, mam napisać na orkiestrę symfoniczną i przy użyciu książek i kolegów kształciłem się szybko. Także minęło parę lat i byłem już wyedukowany.
Czy pan jest chłopak z prowincji?
Sprawia mi to przyjemność, bo uważam, że wychowywanie się w małej miejscowości daje apetyt wielki na życie i świat wydaje się bardzo takim magicznym i dobrym miejscem.
Tak, bo łatwiej o magię.
Tak, dokładnie. Mhm. Wyobrażałem sobie, też czytałem wiele, bardzo dużo czytałem, byłem regularnie demaskowany w środku nocy właśnie z latarką pod tą pierzyną i tam doczytywałem. I pamiętam, ojciec skompletował takie bardzo duże, zszyte ze sobą, to był jakiś rodzaj magazynu, o podróżach. Pamiętam opowieści o piratach, o Malajach, gdzieś tam Filipiny. To opowieści miały o potworach, które gdzieś tam istniały.
A to ciekawe, bo... Tak myślę, że jak pan dostawał Oscara za Marzyciela właśnie, to miał pan taki błysk może, że to, że jest jakaś taka pętla.
No coś tam zawsze jest, jakaś pętla, tak, bo pan rację. Jakaś pętla była, bo ten mój głód przygody wtedy się zbudował i tam te reminiscencje, opowieści o piratach też w Marzycielu no były. Ale to było też, co jest ważne, myślę, dla polskich kompozytorów młodych, informacja. Dla mnie największym sukcesem było przełamanie w sobie takiej obawy przed napisaniem czegoś prostego, bo w połowie ta muzyka jest bardzo prosta. A ja, jak większość nas, tutaj wschodnioeuropejczyków, Polaków, czułem się komfortowo w gęstym sosie, prawda? I musiało być ciemno i dramat, potężne wyzwanie, jakiś taki temat naprawdę na granicy apokalipsy. Wtedy my czujemy, że dotykamy prawdy. Natomiast tam Amerykanie lubią światło, lubią rzeczy lekkie, proste, też szlachetne, bo też nie można liczyć. Ci, co robią tandetę, też niedaleko tam nie dochodzą, a przynajmniej nie na długo dochodzą. I to było dla mnie ważne, że ja przełamałem się. Miałem odwagę napisać prostą muzykę i to gdzieś tam jest zwycięstwo jakieś. Mhm.
Z Konina uciekliśmy. Aha, no właśnie. Tam, a to ja jednak chcę wrócić do Konina, które... Jak pytam o te prowincje, to także dlatego, że zanim pan zdobył Amerykę, to przecież musiał pan zdobyć, no co, nie wiem, Poznań musiał pan zdobyć, mm-hmm. chociażby, tak? No to był ten pierwszy moment wtajemniczenia w świat.
Tak,
o dziwo wylądował pan na prawie, bo wtedy pan sobie wymyślił, że Kaczmarek będzie dyplomatą.
Takie miałem potrzeby. Też wynikające z tego, że za dużo czytałem. I naczytałem się o tych wspaniałych mężczyznach i kobietach. Właśnie wtedy byli mężczyźni z reguły, którzy w sposób elegancki i wyrafinowany reprezentowali swoje kraje, prawda? I dyplomacja wydawała się tym zaczarowanym obszarem. I oczywiście to była fikcja i w szczególności w tym realnym socjalizmie To był nieistniejący świat i ja to odkryłem po pierwszym roku studiów i zaczął się też dramat kogoś, kto tak naprawdę nie miał motywacji, żeby być prawnikiem. To mnie nie interesowało. To ja doceniałem te studia, dlatego że one uczyły mnie dyscypliny myślenia. Od początku lubiłem te takie części studiów, które były stosunkowo odległe od prawa, typu logika, a na końcu teoria państwa i prawa, czyli filozofia prawa, mm-hmm. gdzie można było pozwolić sobie na taką bardziej ogólną refleksję, bez wkuwania na pamięć szczegółowych rozwiązań, przepisów, precedensów.
A mama była zawiedziona, że pan poszedł na prawo, a rzucił pan tę muzykę? No bo to właściwie wydawało się wtedy, było jednoznaczne.
Tak, ale ona była bardzo wspierająca. Matka kochała mnie bezwarunkowo, także...
Takim, jakim pan był.
Tak, była dumna z tego, że studiuję, że to było wtedy bardzo trudno się dostać na prawo. Wtedy było 9 chętnych na jedno miejsce. Nie wiem, jakim cudem mi się to udało, ale się udało, więc ona była bardzo dumna i też ja, czując tę dumę, nie przerwałem tych studiów, mimo tego, że miałem 2 urlopy dziekańskie i mogłem spokojnie z tego wyjść i żyć tak, jak żyję dzisiaj, to uznałem, że skończę. Napisałem w końcu, skończyłem te studia, jestem magistrem prawa. To nie ma żartów. Mogę doktora być notariuszem może. Ostrzegam wszystkich notariuszy.
To jest taki z fantazją. Notariusz może być. Ale na jakimś etapie tego prawa, tam chyba był jakiś taki kryzys właściwie dość zasadniczy, bo wtedy się na pana drodze pojawił Jerzy Grotowski, który, tak się panu wydawało, miał pana wyciągnąć z depresji.
Pan, ja wiele czytałem i miałem polonistkę znakomitą. Janina Zdemirowska, to była dziewczyna z Krakowa, asystentka z UJ-u, która lądowała w Koninie jako żona dyrektora huty. I otrzymałem wielkomiejskie wykształcenie w małym mieście. Ale na czym ono polegało? Że czytaliśmy obowiązkowo kulturę, politykę, także forum, czyli przegląd, wtedy to był prasy międzynarodowej. I rozmawialiśmy o roli mediów nowych, telewizji. To było niebywale, wie pan, takie otwierające głowę. I to mi bardzo pomogło. Mm-hmm.
Musiał pan to lubić i pewnie miał pan fory u niej, bo Jan Złotousty to jest to panu.
Tak? No to jest o mnie. Ale jeszcze o tym Grotowskim, żeby skończyć ten wątek, że ja byłem odczytany, czyli wiedziałem, co on robi. Fascynowała mnie ta ideologia i w ogóle cały ten... Niewiele wiedziałem praktycznie. Zobaczyłem któregoś dnia Apokalipsy z Configuris, czyli jego ostatni spektakl. Mm-hmm. Wstrząsnął mną. Jeździłem na festiwale tych młodych teatrów, alternatywnych teatrów. I pojechałem tam, bo miałem prawdziwą, taką w mojej ocenie depresję. Czyli byłem pogubiony i w kawałkach i ten urlop dziekański wcale mi nie dał radości. I pojechałem i przeszedłem przez taki długi, dosyć staż i on miał te cechy wstrząsu.
Wyobrażam sobie, że Grotowski potrafi wstrząsnąć, zwłaszcza jak się jest z nim oko w oko i na jego warunkach.
Tak, wszystko tam było na jego warunkach. Mm-hmm. Także i tam zawsze przyjeżdżali tak zwani wrażliwi ludzie, którzy szukali dla siebie miejsca, więc to był łatwy materiał dosyć do takiego formowania, tylko że on nie formował, on dawał ten wstrząs, taki rodzaj, przez ten trening, który tam odbywaliśmy, to były takie, trudno nawet to opisać, to były ćwiczenia fizyczne, które w dalekim sensie miały coś wspólnego z takim aktorską aktywnością, ale tylko ciała. Nie było żadnej refleksji, znaczy nie było dyskusji, nie było rozmów. Wszystko było brak snu, bardzo długie takie fizyczne ćwiczenia, paliliśmy świece i to miało taką swoją estetykę bardzo ubogą, ale głęboką. I to sprawiało, że gdzieś tam trochę jak rekrut po takim okresie wstępnym byłem wyczyszczony. Moja głowa była wyczyszczona, byłem przekonany, że świat, z którego przyszedłem, jest nic nie wart i trzeba robić coś nowego i to musi być istotne, ale tylko nie wiedziałem jak. I nikt nie wiedział jak. Ci, co wychodzili, nie wiedzieli jak. I to był ten dramat, że nie dawano nam instrukcji obsługi samego siebie.
Czyli był reset i nic więcej.
Nic więcej. I to było trochę nieodpowiedzialne, Bębanu, bo ci ludzie tam się błąkali potem po Bieszczadach i odprawiali te różne rytuały, nie mogąc znaleźć dla siebie miejsca tak naprawdę.
Pan wytrzymał tam ile?
Nie, to było krótko w sumie, długo i krótko. To było parę tygodni. Mhm.
No ale to zaowocowało z kolei powstaniem orkiestry.
Tak, no bo...
Tej dwuosobowej.
Dokładnie. Przyjechałem do Poznania i miałem kolegę na studiach, z którym się lubiliśmy, który grał na gitarze. Więc wciągnąłem go w ten wir, zapaliliśmy świece i robiliśmy... zaczęliśmy medytować poprzez muzykę. No i tak po jakimś czasie takiego bardzo prywatnego uprawiania tej improwizowanej bardzo muzyki poczuliśmy, że brakuje nam kontaktu ze światem. W Poznaniu był znakomity teatr 8 dnia. Poszliśmy do niego odważnie, mówiąc, że czy przypadkiem nie potrzebują muzyki. No i przesłuchano nas, tam przyszedł Lech Raczak, lider tego zespołu. Posłuchał, no, w porządku.
To dawać.
Dawać. I zrobiliśmy razem przescenę dla wszystkich. Chyba najgłośniejszy spektakl tego teatru w 1977 roku.
No a pan miał ten swój instrument. Taki.
Fidola Fischera, tak.
Właśnie. Znów nieoczywisty.
No to był też ten palec Boży, bo mogłem go nie mieć. Z fortepianem byłoby mi trudniej. Natomiast Leos podarował mi, a właściwie mój przyjaciel, dzisiaj szanowny profesor medycyny w Chicago, Andrzej Jakubowiak, kolega z liceum, podarował mi swoją cytrę. Bardzo rzadki rodzaj cytry, która miała klawiaturę i guziki, które wydawały taki dźwięk tremola. Trum, trum, trum. I wszystko, co się zagrało, brzmiało tak samo. Więc ja usunąłem tę klawiaturę i zacząłem szarpać tak jak na harfie, bo on tak samo się stroił jak harfa diatonicznie. Prowadziłem smyczki, inne techniki, tylko unikałem grania pałkami jak cymbały, bo nie chciałem brzmieć jak cymbały. To było bardzo słuszne, wydawało mi się. No i ten instrument, ponieważ nikt na nim nie grał, otworzył mi cały świat. Ja ogłosiłem się bardzo szybko jedynym wirtuozem Fidoli Fischera.
No, wyglądał pan jak młody Bóg wtedy, taki trochę hipisowski, tak? Widziałem takie zdjęcie, które wydaje mi się mogło oddawać taką atmosferę, w jakiej pan wtedy się znalazł.
No oddawało chyba stan ducha, bo myśmy byli w takim stanie ducha, jak pan mówi. Mm-hmm.
No i świat przed wami nagle stanął. Tak. Zupełnie. Tak, do wzięcia.
Się otworzył, tak. I to było fascynujące, że on się tak otworzył. I to też nie było wymyślone, bo jak mówię, gdybym nie miał tego instrumentu, gdybyśmy nie poszli tą drogą trochę przez, czy taką własną, że brzmieliśmy inaczej niż inni, bo brakło nam edukacji na przykład, więc musieliśmy sami wymyślić proch. I ten proch okazał się, że się zapala.
No tak, ale był to tylko wasz proch. Tak, więc byliście ekspertami od tego prochu właśnie.
No i to świetnie działało. I jeździliśmy po świecie i to była taka przepustka do takiej ograniczonej, ale wolności. Ograniczony, bo zawsze jak się wracało, trzeba było paszport oddać i czekać na następny raz.
No i pewnie coraz trudniej się go oddawało, bo wiedziało się, czym pachnie tamten świat.
Tak, ale ja bardzo długo, ja nigdy nie myślałem na poważnie o emigracji. Gdzieś tam wydawało mi się, że to, co robimy, jest ważne w tym miejscu i ponieważ mogliśmy wyjechać raz po raz, to nie. I poza tym to nie była działalność taka jak na przykład. To nie była muzyka popularna w sensie na przykład popu. Pamiętam historię o Czesławie Niemenie, gdzie mówiono, że on mógł mieć karierę światową, gdyby opuścił Polskę. U nas nie było tej presji, bo myśmy nie grali popu, nie chodziło o miliony sprzedanych płyt i nie chodziło o gigantyczną machinę, tylko o taki rodzaj ekspresji, która łączyła ludzi, powiedzmy, współrodzajowych. To było skierowane do małego krągu osób, którzy się zawsze znaleźli. Były festiwale, które nas zapraszały, myśmy jeździli od miasta do miasta. Londyn, tam Paryż, Nowy Jork i jakoś było.
No. To musiał dobrze brzmieć wtedy, w tamtym
bardzo
czasie.
W tym czasie takiej troszkę pustyni. Proszę sobie wyobrazić, że pojechaliśmy do Nowego Jorku i przywieźliśmy znakomitą recenzję w New York Times. To było osiągnięcie. Dwóch facetów, którzy grają na jakichś dziwadłach, jedzie. I dla nas to był też szok, bo myśmy grali w takim klubie Mad Club. To był kultowy klub nowojorski, o którym ja nic nie wiedziałem. Wydawało mi się tam trochę przerażająco, było ciemno i był jakiś tam tłum ludzi, ale w ogóle nie rozumiałem kontekstu tego miejsca. I zdumienie nasze następnego dnia, jak się okazuje recenzja New York Times tego występu w tym Mad Club właśnie. Frank Rich zresztą to był taki legendarny recenzent New York Times, który potrafił zniszczyć swoją recenzją największy musical. Że on się zamykał w tydzień. Prawda? Także to była radość, te telefony, które dzwoniły. Po raz pierwszy poznałem, jak Ameryka różni się od Polski, bo nagle rozdzwoniły się telefony z gratulacjami, że mamy recenzję. Taka radość. Ameryka celebruje sukces. To jest kraj nastawiony na akceptację sukcesu i wszystko się nagle otwiera. Ludzie deklarują chęć pomocy, miłość.
Ale to złudne bywa, prawda?
Bywa
to
złudne.
Się pan potem o tym przekona.
Jasne, ale jest to taki rodzaj social device, czyli takiego społecznego instrumentu, który podnosi sukces do rangi czegoś, co ma wartość. Polska się zmieniła bardzo, ale w owym czasie sukces był trochę wstydliwy w Polsce. Myśmy musieli być skromni. Na przykład ja nigdy nie marzyłem o Oscarze, bo do głowy mi to nie przyszło. Znaczy marzyłem, ale nie pozwoliłem sobie na to
powiedzieć głośno.
Sam sobie nawet. I odkryłem dopiero po Oscarze, jak miałem tam któryś wywiad z kolei. I pytali mnie dziennikarze. Ja najpierw odpowiadam, nie gdzie, ale w ogóle. Ale potem przecież to jest nieprawda. Przecież ty marzyłeś, tylko nie miałeś odwagi powiedzieć, że marzyłeś. I to jest ta tajemnica naszego oprogramowania naszej głowy.
Taka polskość.
Tak to było. No, każda szanująca się rodzina wychowała dziecko w skromności. I na tym ta skromność polegała, że wykonuj obowiązki, bądź na czas, rób to wszystko.
Ale wtedy pewnie pan nie był skromny. Znaczy wtedy, kiedy nagle się rozdzwoniły te telefony, kiedy pan poczuł świat, poczuł Amerykę, wydawało się panu, że pan poczuł to, jak to tak naprawdę jest, to jakoś tak panu odpaliło?
Wie pan, byłem młodym mężczyzną. Ja miałem 20 parę lat.
Tak.
I do tego artystą z Polski, więc myśmy byli zepsuci już w podstawowym projekcie, czyli w tym sensie, że arogancja była częścią umysłu polskiego artysty, który był rozpieszczony. Mimo komuny, mimo tego wszystkiego, nawet ta negatywna uwaga komuny stawiała nas w centrum uwagi.
Byliśmy bardzo egzotyczni.
Tak, ale też bardzo ważni, bo artysta w Polsce zawsze był ważny.
Ale dobrze wyglądaliście też, to znów wrócę do tego zdjęcia, więc wyobrażam sobie, tak, że to jest ten...
Także pewien poziom arogancji na pewno. To młody polski artysta zawsze imponował arogancją. Nie mieliśmy tej skromności. Mnie nauczyła jej Ameryka, tyle ile można.
Ale ta prawdziwa Ameryka.
Ta, która wykonała kilka ciosów, tak wiem, za pomocą tam kilkunastu właściwie ciosów, czy kilkuset ciosów. Nauczono mnie szybko, jak sukces może być nietrwały, jak trzeba szanować tych, którzy nam pomogli, jak świat może się zmienić 5 minut i z wielkiej fali możemy się nagle obudzić na piasku i odwrotnie, jak na środku pustyni nagle wybucha źródło i można pić do woli.
To mi tam emigrę mi pan opowiada teraz?
Tak. No i to jest fajne, że pan znalazł drogę do mojej głowy, że ja panu opowiadam bez pytania. To znaczy, ona się sama opowiada.
Bo to jest ta opowieść.
Tak, bo pan podłączył się pod mnie i siebie, pod ten strumień. No.
A pan jest kim? Jak pan sobie myśli? Tak narodowo, tak szukając miejsca swojego.
To jestem ambitny Polak.
No.
Jak to widzę, wie pan.
Jakiś nowy typ człowieka.
Tak, ambitny Polak, który się troszkę otarł świat i...
No, tam gdzieś Oscara postawił na półce przy okazji.
I staram się być użyteczny tutaj i robić różne rzeczy. Tutaj, czyli w Polsce. I uczę się też, wie pan, bo są też mity, że jak się ma na przykład wielki sukces w świecie, że od razu tutaj wszyscy chcą użyć tego człowieka do jakiejś konkretnej roboty. Od razu myślę, że są mity po obu stronach i trzeba się umieć...
No dobra, użyli pana kiedyś... Musimy już prawie kończyć, ale chciałem pana o to zapytać. O fanfary dla autostrady A2.
Tak, no to...
No niech pan zlituje się.
Ale jak pan... I tu pan dotknął istotnej sprawy.
Nie.
Ja uważam, i to jest bardzo serio, i to Ameryka mnie tego nauczyła, że należy komponować muzykę na wszystkie ważne okazje.
Kawałek autostrady
A2? Dokładnie. Dla mnie otwarcie
to nawet
tego...
nie była cała.
Tak, ale to było ukoronowanie większego projektu. Pamiętajmy, że ten kawałek zamykał drogę do Berlina. I dla mnie poznaniaka, który dzięki temu mógł pędzić szybko na ulubiony lunch w środku Berlina, to było wielkie wydarzenie. Dlatego poprosił mnie o to kolega, no to skomponowałem.
Okej, przyjechał prezydent Komorowski. Właśnie, gdyby on jeszcze przyjechał, ale on musiał tam przylecieć, bo nie było tej A2 z Warszawy do Poznania.
Nie, no to jest prezydent, powinien latać. On przyleciał. No, to panu powiedział na pytanie. Jak prezydent przyleciał, znaczy to była ważna sprawa.
I wtedy fanfary.
Nie, no wiadomo, trzeba dmuchać. Ja jestem też, wie pan, miłośnikiem silnego państwa. Uważam, że mądre, silne państwo to jest wartość, a silne państwo musi mieć swoje fanfary. I taka była historia. I my, Polacy, długo nie dmuchaliśmy w instrumenty dęte, bośmy byli podbici. Natomiast teraz już możemy sobie podmuchać, bo jesteśmy wolni.
A to jest silne państwo i?
W sensie?
I tylko silne, czy jeszcze jest jakiś przymiotnik do tego?
Mądre i silne państwo, bo mądra siła jest większa niż głupia siła, prawda?
To mnie pan uspokoi. To się trochę przestraszyłem tej siły. No to jak jutro będzie?
No, mam nadzieję, że dobrze, bo bilety sprzedane, tam jeszcze zostały 3 miejsca, więc proszę do kasy. Natomiast wie pan, no, poszło w to mnóstwo pracy. Zawsze to jest fascynujące, jak utwór rusza, jest premiera i ludzie przychodzą i czy to zostanie przyjęte dobrze, czy źle. I to bez względu na ilość lat i ilość doświadczeń, zawsze przeżywa się to tak samo, czyli to są wielkie emocje. Także zapraszam państwa, mam nadzieję na wielkie emocje i sam siebie na wielkie emocje, czy się uda.
A dlaczego bez końca?
No to jest taka metafora, bo emigracja jest symfonią bez końca. Ten temat się nie kończy. Ludzie będą emigrować, wyobrażam sobie, aż po koniec świata. Więc tak to nazwałem troszkę prowokacyjnie, że nie sam utwór bez końca, ale...
Czyli pan ciągle jest emigrantem i zostanie.
Tak, to już się nie zmieni. Jak się spędzi za dużo czasu poza granicą własnego kraju, a tu jest 27 lat ponad, to ma się trwale odkształconą głowę. I trzeba z tym żyć.
Trudno?
No różnie, łatwo i trudno, bo trudno w tym sensie, że nie jest się w sposób automatyczny częścią stada. A akceptacja jest podstawą szczęścia.
Ale można sobie wybrać stado.
I tak, i nie, bo ja też nie jestem częścią amerykańskiego stada. I zawsze będę trochę przybyszem. I to jest ciekawe stan umysłu. On jest inspirujący, a jednocześnie...
Ale pewnie łatwiej panu myśleć o tym innym stadzie, bo już pan ma w sobie pewną blokadę, znaczy ma za sobą już tę blokadę.
Nie wiem, mnie w ogóle łatwiej się adaptować, bo umiem się adaptować, ale wie pan, my ludzie tak skonstruowani, że chcemy być akceptowani, zwłaszcza u siebie w domu, więc we własnym kraju, więc fajnie być w harmonii.
Gdzie jest pan w domu?
No ja myślę, że ciągle Polska jest dla mnie takim bardziej swojskim sosem, w którym gdzieś tam, wie pan, instynktownie lepiej się czuję.
No dobra, to ja zobaczymy i usłyszymy, jak się pan czuje. Jutro.
Znakomicie, zapraszam.
Jana Pekacz-Marek, dziękuję bardzo. To była Gdynia Główna Osobista. Za tydzień poniekąd tak, że będzie z widokiem na dar Pomorza, bo na tym darze Pomorza 20 parę lat temu Daniel Olbrychski występował. Mm-hmm. A Daniel Olbrychski będzie moim gościem za tydzień właśnie.
Znakomicie. Proszę pozdrowić Daniela ode mnie.
Ja też pozdrawiam z Gdyni. Dobrego piątku. Do usłyszenia.
Tu Gdynia Główna Osobista.